Zachodnie Cork to przepięknie położony region w południowo-zachodniej Irlandii. Pełen klifów, zielonych wzgórz, ruin zamków, starych legend i historii o duchach. Przyciąga ludzi z wielu stron świata. Ludzi, którzy szukają odpoczynku, spokoju, inspiracji. Przyciąga poetów, malarzy, pisarzy, artystów. Pośród tych ludzi była też Sophie Toscan du Plantier, którą jednak w tym ukochanym miejscu, w jej ukochanym kraju, spotkała śmierć. Brutalna, nagła śmierć. Do dziś owiana tajemnicą i kontrowersjami. Do dziś do końca nie wiadomo, dlaczego Sophie wyszła z domu w zimną grudniową noc, w samej piżamie. I kto zaraz pod jej domem zaatakował ją w tak brutalny sposób. Witam ponownie w aneksie. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. Wypuszczam zwykle odcinki w każdą niedzielę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, albo jeżeli wystawicie mi ocenę w aplikacji do słuchania podcastów, której używacie. Dzisiejsza sprawa została podesłana mi przez słuchaczkę gdzieś w lecie tego roku. Niestety nie mogłam dokopać się już do tej wiadomości. Mam nadzieję, że wiesz, kim jesteś. Dziękuję za propozycję i pozdrawiam. I w tej wiadomości pamiętam, wspomniany był fakt, że Netflix zrobił o tej sprawie dokument, 3-odcinkowy dokument, i że ten dokument skupia się mocno jedynie na jednym podejrzanym, na tym, czy jest winny, czy nie, że w kółko to wałkuje. Ale właśnie mowa w nim tylko o tej jednej osobie. Nie poświęcono za dużo czasu na rozstrzygnięcie faktu, czy jeżeli ta osoba może jest niewinna, to w takim razie kto jest winny? Czy są jakieś alternatywne wyjaśnienia? I poczułam wyzwanie i postarałam się tych innych alternatywnych rozwiązań właśnie poszukać. I pomówimy o nich na końcu. Z innych ogłoszeń parafialnych przeszłam ostatnio COVID, końcówka tego roku mnie niestety nie rozpieszcza. Przeszłam z łagodnymi objawami, ale coś głos mi nie chce wrócić i nos cały czas mam zatkany, więc przepraszam, jeżeli dziś będę brzmieć bardziej nosowo. I z kwestii organizacyjnych jeszcze jedna ostatnia rzecz, ponieważ za tydzień wypadają święta, jak co roku robię sobie przerwę świąteczną, za tydzień więc odcinka nie będzie, więc od razu wesołych świąt wszystkim, którzy będą je obchodzić, odpoczywajcie, jedzcie, śpijcie, zapomnijcie o problemach. Usłyszymy się zapewne w niedzielny, sylwestrowy poranek za 2 tygodnie, bo już tylko 2 tygodnie tego roku nam zostały. Może ktoś będzie chciał posłuchać przed Sylwestrem, a jeżeli nie, to można sobie zostawić na poniedziałek po sylwestrowej zabawie. I to tyle. Jeszcze raz witam w aneksie. Usiądźcie sobie wygodnie. Jak zawsze, weźcie sobie jakieś pisiu i zapraszam. Shirley jechała wywieźć śmieci. Był poranek 23 grudnia 1996 roku. Mieszkała, jak to niektórzy mówią, na końcu świata, w domu na pustkowiu w południowo-zachodniej Irlandii. Ponieważ ona i jej mąż Alfie mieszkali w takim odizolowaniu, śmieciarka nie przyjeżdżała pod ich dom. Zamiast tego musieli wywozić śmieci do pobliskiego miasteczka w określone miejsce. I tamtego dnia właśnie, to był poniedziałek, Shirley uporała się z tym obowiązkiem o poranku i około 10 rano była w drodze powrotnej do swojego oddalonego od cywilizacji domu. Obok nich rozrzuconych było jeszcze kilka domów, te jednak należały głównie do mieszkańców miast i do obcokrajowców, którzy przyjeżdżali do Irlandii zazwyczaj w lecie. I teraz na początku zimy w większości właśnie te domy stały puste. Poza jednym, domem najbliższym ich. Zauważyli kilka dni temu w oknach światła, a przed domem stał samochód. Sophie musiała więc przyjechać na kilka dni, jak zgadywali. Wiedzieli, że ten dom należy do kobiety z Francji, Sophie Toscan du Plantier, która właśnie miała zwyczaj czasem przyjeżdżać też poza sezonem. Kupiła ten dom 3 lata temu, ale nie znali się za dobrze. I teraz Shirley, jadąc samochodem z powrotem do swojego domu, w drodze powrotnej miała całkiem dobry widok na dom Sophie i na podjazd do niego. Ich domy znajdowały się w odległości około 50 metrów od siebie na wzniesieniu. I nagle właśnie jadąc, Shirley dostrzegła coś, co zapewne znajdowało się tam już wcześniej, gdy jechała w drugą stronę ze śmieciami, ale jadąc z tamtej strony, jadąc od domu w kierunku miasteczka, nie mogła tego widzieć. Teraz jadąc z powrotem miała znacznie lepszy widok na dom Sophie. I teraz właśnie wyraźnie, przed bramą do domu Sophie, która swoją drogą zwykle była zamknięta, teraz była otwarta, leżało coś. Coś, co Shirley na początku wzięła za lalkę ludzkich rozmiarów. Ale oczywiście to nie była lalka, ani manekin, a człowiek, jak zaraz zdała sobie sprawę. Nie była na tyle blisko, aby rozpoznać tę osobę, czy w ogóle nie próbowała się jej lepiej przyglądać. Zamiast tego wcisnęła gaz do dechy i pojechała pod swój dom. Tam zaczęła krzyczeć do swojego męża Alfiego, że muszą wezwać policję, bo przed domem francuski leży martwy człowiek. Wezwali policję od razu, mieszkali na pustkowiu, ale mieli w domu telefon stacjonarny. Alfie nawet pomyślał, aby pójść do domu Sophie i uprzedzić ją, aby nie wychodziła. Nie chciała, by niepotrzebnie patrzyła na ciało martwego człowieka. Dopiero później dotrze do niego, że ciałem, które Shirley widziała przed domem, było właśnie ciało samej Sophie, która, jak się okaże, została bardzo mocno pobita, mało powiedziane. Jej twarzy praktycznie nie dało się rozpoznać. O tym pomówimy jeszcze zaraz, ale teraz przede wszystkim kilka słów o samej Sophie, aby ta historia miała ręce i nogi. Kim była i jak tam wylądowała? Ponieważ Sophie nie pochodziła z Irlandii, pochodziła z Francji i przyleciała wtedy do zachodniego Cork z Paryża zaledwie kilka dni wcześniej, jak to miała w zwyczaju. Urodziła się i wychowała w Paryżu, podobno w dosyć zamożnej rodzinie, jej ojciec był dentystą. Sophie studiowała prawo, ale nigdy go nie skończyła. W wieku 22 lat wyszła za mąż po raz pierwszy, za mężczyznę imieniem Pierre. Mieli razem jednego syna, który przyszedł na świat w roku 81, Pierre'a Louis. Ale niedługo później małżeństwo rozstało się. Jak później w dorosłości powie jej syn, Pierre Louis, jego matka była artystyczną duszą. Interesowała ją sztuka, literatura, kochała poezję, filmy. Sama chciała kręcić i produkować filmy. Po rozstaniu z Pierrem pracowała w kilku miejscach. W wypożyczalni filmów, w księgarni. W końcu jednak znalazła pracę w marketingu. Pracowała w dużej firmie we Francji, zajmującą się promocją filmów, organizacją festiwali filmowych. To było coś, co bardzo ją interesowało i odpowiadała jej ta praca. To w tej pracy też poznała swojego drugiego męża, filmowca i producenta, Daniela Toscana du Plantier, po którym też przyjęła nazwisko. Nigdy wcześniej o nim nie słyszałam, ale podobno był we Francji dosyć popularnym filmowcem. Pracował głównie jako producent nad różnymi filmami, zarówno we Francji, jak i za granicą. Z ciekawostek w jego filmografii widziałam, że był producentem na przykład filmu Andrzeja Wajdy z 1990 roku o tytule Korczak, czy filmu Andrzeja Żułowskiego z 1989, Borys Godunow. Sophie i Daniel pobrali się w roku 1990. Sophie miała wtedy około 32 lata, jej mąż był 16 lat starszy. I to poprzez właśnie swojego drugiego męża Sophie wkroczyła w świat, który z jednej strony ją trochę fascynował i pociągał, a z drugiej później też trochę męczył. Oczywiście dzięki niemu chodziła na premiery filmowe, ocierała się o gwiazdy na czerwonym dywanie, bawiła się na różnych przyjęciach i galach. I gdzie właśnie interesowały ją filmy i tworzenie filmów i również chciała się w to zaangażować, tak to wystawne życie podobno interesowało ją trochę mniej. Lubiła je, ale z dużym umiarem. Jej sposób na odpoczynek, na spędzanie wolnego czasu wyglądał trochę inaczej. To dlatego też w roku 1993 Daniel i Sophie kupili dom w Irlandii, w zachodnio-południowej Irlandii, w tak zwanym zachodnim Cork. Właśnie najbliższym dużym miastem w okolicy jest miasto Cork, ale ich dom znajdował się najbliżej malutkiego miasteczka o nazwie Skull. Pisane Schull, ale z tego co słyszałam, oni to wymawiają bardziej w stylu Skull. To był dom wakacyjny dla nich, ale głównie dla Sophie. Daniel podobno był tam tylko raz. Tak bardzo wiejskie klimaty i tak bardzo oddalone od cywilizacji klimaty, to nie było koniecznie coś, co go pociągało, w odróżnieniu od Sophie właśnie. Pamiętam, że gdy na początku czytałam o tej sprawie, czy słuchałam podcastów, to ciągle słyszałam takie określenia, że to miejsce znajduje się na końcu świata, że będąc w Irlandii nie da się dalej uciec, nie da się dalej pojechać od cywilizacji. I miałam wrażenie, że wszyscy mieszkańcy wsi czy małych miasteczek często tak mówią o swoim otoczeniu. Wygwizdowie, nic się tu nie dzieje, koniec świata. Ale gdy popatrzeć na zdjęcia otoczenia ich domu czy na mapę, to okej, zgoda, faktycznie. W tym wypadku dalej pojechać się nie da. Dom Sophie znajdował się na końcu długiej drogi, która ciągnęła się między skałami i wzgórzami. Teoretycznie można pojechać dalej, dalej znajdowały się domy, ale gdyby pojechać trochę dalej, to dojedziemy do zachodniego wybrzeża Irlandii i do oceanu. Ich dom w ogóle ciężko podobno było znaleźć, a najbliższe miasteczko, Skoll, w którym Sophie zwykle robiła zakupy i tak dalej, liczyło sobie jedynie jakieś 700 mieszkańców. Sophie uwielbiała ten dom i włożyła w niego sporo pracy. Nigdzie nie widziałam, kiedy dokładnie go zbudowano, ale wygląda jakby miał co najmniej 100 lat. Jest dosyć spory, piętrowy, pomalowany na biało. Na pierwszym piętrze wiem, że była kuchnia i salon, a na górze kilka sypialni. Sophie nawet specjalnie sprowadziła kogoś, aby zbudował w jej sypialni dla niej takie specjalne wzniesione łóżko. Tak jak to często budowano w starych domach. Bo po pierwsze, gdy śpi się wyżej, to jest cieplej, a poza tym z takiej wysokości mogła nawet leżąc w łóżku wyglądać przez okno. A miała przez nie niebywały widok, bo widok na latarnię, która znajdowała się znacznie dalej na wyspie. Nie mogłam nigdzie znaleźć dobrego zdjęcia w internecie, może jeszcze coś uda mi się znaleźć. Ale w dokumencie Netflixa między innymi jest właśnie pokazany ten widok i naprawdę wygląda to po prostu jak z pocztówki. Jak to ze starymi domami często bywa. Cały czas coś w nim przeciekało, psuło się, wymagało uszczelnienia, naprawy. Ale Sophie podobno nie narzekała. Przyjeżdżała tam zarówno w lecie, jak i jesienią i zimą. W czasie, gdy większość wczasowiczów zamykała swoje wakacyjne domy na wszystkie spusty i uciekała do miast. Ta miłość do Irlandii też nie przyszła jej tak znikąd. Jako nastolatka kilkakrotnie wyjeżdżała na różne wymiany szkolne, aby uczyć się angielskiego i zwykle jeździła do Irlandii właśnie. I to przez to też od tego czasu była zafascynowana tym krajem. Hrabstwo Cork, w którym jej dom się znajdował, jest najbardziej wysuniętym na południe regionem Irlandii. To hrabstwo, mimo że dosyć spore, zamieszkuje jedynie trochę ponad 500 000 ludzi. Z czego prawie połowa mieszka w największym mieście regionu, właśnie w Cork. Reszta rozrzucona jest po mniejszych miasteczkach i wsiach. Czasem na dużych pustkowiach można znaleźć tylko jeden czy dwa bardzo odizolowane domy. Trochę tak jak dom Sophie i jej sąsiadów na przykład. I w czasie, o którym mówimy, w 93 roku, Sophie miała ten dom i przyjeżdżała do niego stale od przeszło 3 lat. I pod koniec 96 znowu, tuż przed świętami, ponieważ miała trochę wolnego czasu, postanowiła polecieć do Irlandii. Wyleciała 20 grudnia i planowała wrócić do Paryża o poranku w Wigilię. Jej mąż z nią nie poleciał, on w tym czasie był w ich innym domu, bo mieli mieszkanie w Paryżu, gdzie spędzali większość czasu, ale poza tym Daniel miał jeszcze dom gdzieś na francuskiej wsi. I teraz on pojechał właśnie tak, także każdy z nich pojechało do swojego domu za miastem. A znów 15-letni wtedy syn Sophie, Pierre Louis, z jej pierwszego małżeństwa, w tamtym czasie był ze swoim ojcem. Rodzice dzielili się czasem z synem, także Pierre przez jakiś czas był u ojca, później u matki, i akurat w tamtym tygodniu wypadało, że był u ojca. Mając więc trochę czasu, Sophie poleciała do Irlandii. Bo i tak podobno koło domu było tam kilka rzeczy do zrobienia. A poza tym lubiła spędzać tam czas, jeżeli tylko mogła. I tutaj muszę przyznać, widziałam dwie zupełnie sprzeczne wersje. Bo jedna jest taka, że to nie był pierwszy raz, kiedy Sophie jechała do tego domu sama. Że często spędzała tam sama czas, że była to taka jej samotnia. A z drugiej strony znów usłyszałam, że zwykle gdy tam jechała, to jechała z kimś. Czy to z mężem, czy to z bratem, z kuzynem, z synem, z przyjaciółką. Zawsze leciała z kimś. Nigdy sama. Nie potrafię powiedzieć, co w tym wypadku jest prawdą. Ale wszyscy jej bliscy później też zeznają, że tuż przed swoim wyjazdem właśnie rozpytywała wszystkich, czy ktoś nie chce z nią pojechać. Pytała przyjaciółkę, dzwoniła do kuzyna, pytała swojego brata, ale wszyscy przed świętami byli zajęci, mieli coś innego na głowie. W końcu więc Sophie poleciała sama. Wylądowała na lotnisku w Cork późnym porankiem, 20 grudnia. Przyleciała pierwszym bezpośrednim lotem z Paryża. Odebrała bagaże, wynajęła na lotnisku samochód i ruszyła w drogę. Z lotniska w Cork do swojego domu miała około godziny i pół do dwóch godzin jazdy. Tamtego dnia, jak i w następnych dniach, była widziana przez wielu miejscowych, którzy znali ją. Czy to osobiście, czy przynajmniej z widzenia. Robiła zakupy w supermarkecie, czy zatrzymała się w zaprzyjaźnionym pubie na filiżankę herbaty, gdzie rozmawiała krótko z właścicielem. 22 grudnia miało miejsce coś, co powoduje, że ta cała historia, mimo że już jest osadzona w takim bardzo gotyckim otoczeniu, nabiera jeszcze bardziej gotyckiego klimatu. Irlandia jak to Irlandia. W całej okolicy pełno było ruin zamków, klasztorów, domów, tego rodzaju rzeczy. Było tam sporo historycznych miejsc do zwiedzania. I 22 grudnia Sophie przejechała się do jednego z tych miejsc. Bardzo znanego podobno. Oddalonego trochę na zachód od jej domu, zlokalizowanego nad pięknym, wysokim klifem, zamku, czy może ruin zamku z pięknym widokiem, który nazywa się Free Castle Head. A wiemy to wszystko, ponieważ później tego dnia, zgodnie z zapowiedzią, wpadła na herbatę do znajomych, którzy mieszkali w okolicy. Pewnego małżeństwa nazwiskiem Ungerer, którzy swoją drogą również nie byli z tamtych stron. Jak później powiedzą, Sophie przyjechała do nich mocno wystraszona. Powiedziała im, że poszła na spacer wokół ruin tego zamku i zdało jej się, że widziała tam zjawę. Pisała ją jako gęstą mgłę, która stworzyła postać białej kobiety. Mocno ją to nastraszyło. I ci ludzie, ponieważ nie byli stamtąd, to nie wiedzieli za wiele o tym miejscu, ale później okaże się, że faktycznie wokół tamtego miejsca krążyła taka legenda, że straszy tam biała dama. I niech się strzeże każdy, kto ją zobaczy, bo ta biała dama ma być złym omenem. Zwiastunem, że osoba, która ją napotyka, wkrótce zginie. Ale ani Sophie, ani jej znajomi nie znali wtedy jej legendy. Niektórzy miejscowi później powiedzą nawet, że gdyby im powiedziała, co zobaczyła, nie puściliby jej samej do domu. Ale Sophie oczywiście do domu wróciła, bo jej krótki pobyt w Irlandii miał dobiegać końca, za niedługo miała wracać do Paryża na święta. Wiemy, że tamtego wieczoru, 22, to była niedziela, rozmawiała przez telefon z Danielem, swoim mężem, który był we Francji. Rozmawiali gdzieś około 22, skończyli rozmawiać przed 23. Jak Daniel później zezna, wszystko było w porządku. Wszystko brzmiało tak, jakby Sophie była sama i nie planowała tego wieczoru już żadnych gości. A ich rozmowa była zupełnie zwyczajna. Rozmawiali dosyć długo i Daniel powie, że Sophie brzmiała na zmęczoną i szykowała się do snu. I teraz nie wiemy, co dzieje się z Sophie dalej, tej nocy, z niedzieli na poniedziałek. Możemy jedynie zgadywać, że w którymś momencie ubrała się w piżamę, w jej wypadku były to stare leginsy i podkoszulek, i położyła się spać. A możemy to zgadywać, bo około 12 godzin po tym, gdy Sophie rozmawiała przez telefon po raz ostatni, jej sąsiadka Shirley znalazła jej ciało, ubrane właśnie w te leginsy i w podkoszulek, które zwykle, jak wiemy, służyło jej za piżamę. A ubrania, które Sophie miała poprzedniego dnia na sobie, znaleziono w jej łazience, ściągnięte i poskładane, czyli Sophie musiała się przebrać w którymś momencie. Pościel w jej sypialni również była odrzucona i naruszona, właśnie tak jakby ktoś w tym łóżku spał czy leżał i podniósł się, wstał w którymś momencie. I teraz powiedziałam, że Sophie została znaleziona w swojej piżamie, można powiedzieć. Ale nie tylko, bo na nogach miała swoje takie zimowe buty, w których zwykle chodziła koło domu. Widziałam je na zdjęciach i to były takie typowe, powiedzielibyśmy, buty trekkingowe, buty, jakie ubierzemy na przykład idąc na wycieczkę w góry. I te buty na jej nogach były starannie zawiązane, co samo w sobie już jest ciekawe, bo cokolwiek się stało, z jakiegokolwiek powodu Sophie wyszła nagle z domu w którymś momencie, nie wybiegła z tego domu w pośpiechu. Nie uciekła z niego w panice, aby na przykład ratować swoje życie, bo gdyby tak było, to przecież nie miałaby czasu zakładać i wiązać butów. Jej ciało leżało około kilkunastu metrów od jej domu, u podnóża wzgórza na początku podjazdu. Tuż koło metalowej bramy, która właśnie prowadziła na jej posesję. I ta brama była otwarta, mimo że podobno Sophie zwykle trzymała ją zamkniętą. I teraz coś tutaj rzuciło mi się w oczy, patrząc na zdjęcia, też zdjęcia jej domu, okolicy i na mapę. Jeżeli założymy, że Sophie wyszła z domu, może nie zdając sobie w pierwszej chwili sprawy z zagrożenia i nagle stało się coś, co spowodowało, że musiała uciekać, zaczęła uciekać w kierunku przeciwnym do domu jej sąsiadów, tych, którzy ją potem znaleźli. Jedynych sąsiadów, którzy byli wtedy w domu. I było to coś, o czym Sophie prawdopodobnie wiedziała, ponieważ to była jedyna rodzina, która mieszkała w tych ich małej okolicy w domu przez cały rok. Może Sophie nie miała w ogóle szansy o tym myśleć, może ktokolwiek to był, tak zagrodził jej drogę, że nie miała szansy uciekać w tamtym kierunku. Może tak bardzo panikowała, że w ogóle o tym nie myślała, ale to tylko taka uwaga. Bo z reguły, gdy przed kimś uciekamy, gdy boimy się o własne życie, no to pewnie uciekalibyśmy właśnie do miejsca, gdzie wiemy, ktoś nam może pomóc, czyli do najbliższego domu, gdzie wiemy, gdzie są ludzie. A ona uciekała w kierunku dokładnie przeciwnym. Jak też jej sąsiedzi zeznają, niczego tamtej nocy nie słyszeli. Byli w domu cały wieczór, oglądali telewizję gdzieś do północy, po czym poszli spać. Wiadomo, akurat to, że niczego nie słyszeli, wcale nie jest dziwne, czy nie musi oznaczać, że kłamią. Ten dom znajdował się w odległości około 50 metrów. I mimo, że jest to pustkowie i nie wiem, nie było tam żadnej ruchliwej drogi czy innych dźwięków, to wiecie, jak to czasem bywa. Czasem w zależności od tego, w jaką stronę wiatr powieje. Czasem bardzo dużo słychać, nawet z dużej odległości, a czasem nie. Plus, ponieważ było zimno, mieli wszystkie okna pozamykane. I jeżeli chodzi o konkrety, o to, jak Sophie zginęła, to wiemy, ale nie znamy zbyt dokładnych szczegółów, ponieważ dokładny raport z jej autopsji nie został nigdy w całości upubliczniony. Z tego, co wiemy, była to gwałtowna śmierć, brutalna. Można powiedzieć, że Sophie została pobita na śmierć. Widziałam w wielu miejscach informacje, że łącznie naliczono się 50 ran. Miała też dużo zadrapań, płytkich zadrapań. Nie wiem, czy te zadrapania wliczają się do tej liczby 50, czy może nie. Ale tak czy owak, obrażeń było dużo. I te najpoważniejsze śmiertelne obrażenia znajdowały się właśnie na jej głowie. W pobliżu jej ciała znaleziono spory kamienny blok, pokryty jej krwią. I tutaj znów chyba nie potwierdzone oficjalnie, ale krąży takie przekonanie, że sprawca użył tego bloku, że spuścił ją na głowę Sophie. Przyczyną śmierci były więc poważne uszkodzenia czaszki i głowy. To nie było jednak jedyne narzędzie zbrodni, bo użyto też czegoś, co można opisać jako kawałek dachówki. Był to po prostu taki duży, ciężki kamień, ale płaski, jak dachówka. Ten również został znaleziony nieopodal. Widziałam kilka zdjęć tych obiektów. Ta dachówka, nazwijmy ją, była praktycznie cała pokryta jej krwią. Natomiast co mnie też zaintrygowało, to, że ten kamienny blok, ta kamienna cegła czy pustak, na nim było znacznie mniej krwi. Nie wiem, co to oznacza, czy to oznacza, że ten blok może nie został spuszczony na jej głowę, jak niektórzy podejrzewają, ale tak, tylko taka obserwacja. Na tej dachówce było znacznie więcej krwi. Prawdopodobnie było jeszcze jedno, trzecie narzędzie zbrodni i była to mała siekiera. Bo wiele osób zwróciło uwagę, że koło tylnych drzwi, którymi wierzy się Sophie wyszła z domu tamtej nocy, bo te drzwi zostały znalezione otwarte w momencie, gdy główne drzwi frontowe były zamknięte na klucz od wewnątrz. Koło tych drzwi Sophie trzymała tam gdzieś małą siekierę obok stosu drewna na opał. I teraz tej siekiery nigdzie nie było. Niektórzy sądzą, że to możliwe właśnie nią Sophie została zaatakowana w pierwszej kolejności. Ale znów, ponieważ nie ma szczegółów co do obrażeń jej głowy, nie wiemy na przykład, czy zaobserwowano u niej jakieś obrażenia właśnie zadane jej czymś, co wyglądało jak siekiera, co miało taki kształt. Czy może wywnioskowano to tylko na podstawie faktu, że po prostu ta siekiera tam była, a później zniknęła. Teoretycznie oczywiście w takim wypadku nie wiemy, kiedy zniknęła. Na przykład mogła się rozlecieć i może Sophie jakiś czas wcześniej ją wyrzuciła i nie ma nic wspólnego z tą sprawą. A może sprawca zabrał ją ze sobą i gdzieś się jej pozbył. Dlaczego pozbyłby się tylko siekiery, a nie tych dwóch innych narzędzi zbrodni? Nie wiem, czy były za ciężkie dla niego, aby je ukryć, czy może nie myślał w jasny sposób. Ale oczywiście, jeżeli zabrał ze sobą tę siekierę, aby gdzieś ją wyrzucić, to biorąc pod uwagę, że jesteśmy na wybrzeżu, mogę zostać wrzucona do wody w tak wielu miejscach, że szukanie jej teraz, czy szukanie jej wtedy, to oczywiście gorzej jak igła w stogu siana. Poza tym na ciele Sophie znajdowało się wiele zadrapań. To prawdopodobnie dlatego, że uciekając, przebiegła przez kolczaste krzaki, które rosły przy ogrodzeniu i mocno się o nie pokaleczyła. Nawet taka kolczasta gałąź była zaplątana wokół jej buta. Kolejny dowód na to, że właśnie przez te krzaki przebiegła. Zdaje się więc, że Sophie uciekała na ślepo. Uciekała najkrótszą drogą, nie bacząc na to, że się pokaleczy i porani. I jak też ustalono, Sophie zginęła dokładnie w tym miejscu, gdzie jej ciało zostało później znalezione. krew, która zebrała się wokół jej głowy, wskazywała na to, że to właśnie tam zginęła. Jej krew opryskała również to metalowe ogrodzenie. Jakimś cudem jednak, nigdzie na jej ciele, na miejscu zbrodni czy na narzędziach zbrodni, nie udało się zabezpieczyć żadnego DNA, żadnej krwi, nikogo innego niż Sophie. Mimo, że wiele źródeł mówi o ranach świadczących o tym, że próbowała się bronić na przykład. Jej palce były połamane i tych zdjęć akurat nie widziałam, ale ludzie, którzy widzieli zdjęcia jej dłoni, mówili, że pod jej paznokciami coś widać. Widać jakiś brud albo naskórek, jednak nie ma ani słowa o tym, aby jakieś DNA pod jej paznokciami znaleziono. A DNA szukano i testowano, zarówno z próbek z jej ciała, jak i ubrań, czy zabezpieczonych przedmiotów. Szukano wielokrotnie i z tego, co widziałam, udało się tylko znaleźć w kilku miejscach męskie DNA na jej butach. To DNA nigdy z nikim nie zostało połączone, z żadnym podejrzanym. I niestety fakt, że znajduje się tylko na butach, też nie pomaga, no bo buty jak to buty. Chodzimy nimi po różnych miejscach, po publicznych toaletach, miejscach niekoniecznie czystych i tylko to, że mamy na swoich butach czyjeś DNA, nawet nie oznacza, że koniecznie weszliśmy z tą osobą w kontakt. Podkoszulek Sophie, gdy została znaleziona, był podsunięty do góry, ale jak podejrzewano, w wyniku szarpaniny, która mogła się wywiązać. Nie było żadnych śladów po gwałcie czy po jego próbie. W niektórych źródłach też, ale nie mogłam tego potwierdzić, tuż obok leżał również jej szlafrok. Właśnie na kilku zdjęciach, które widziałam, tam faktycznie leży coś niebieskiego, co wygląda na jakiś niebieski koc albo szlafrok. Jeżeli to prawda, to ten szlafrok musiał się zsunąć w czasie szarpaniny. Ale to też ciekawe, jeżeli miała na sobie szlafrok, jeżeli wyszła z domu w szlafroku. Bo to jeszcze bardziej potwierdza fakt, że gdy wyszła z domu, to nie uciekała. Nie była to kwestia życia i śmierci, bo tak to nie miałaby czasu znów wiązać butów i zakładać szlafroka. Innym dowodem, który zabezpieczono, był odcisk buta w pobliżu jej ciała. Znaleziono tylko jeden, jedyny odcisk w błocie. Odcisk, który nie był odciskiem buta Sophie oczywiście. Był na dodatek niepełny, więc nie sposób było nawet powiedzieć, jakiego był dokładnie rozmiaru. Ale rozumiem, że był to raczej duży but, prawdopodobnie większy od butów Sophie. Niektórzy podejrzewają, że był to Doc Martens albo coś w tym stylu. Nigdy z nikim tego odcisku znów nie połączono. Nie mamy nawet 100% pewności, że jest to odcisk buta mordercy, a nie odcisk, który może, nie wiem, znalazł się tam wcześniej. Innymi słowy, nie mamy za dużo. Na dodatek coś, co też trzeba wam wiedzieć, bo wszędzie się pojawia. Policji zarzuca się, że trochę od początku spartaczyli sprawę. Po pierwsze, ciało Sophie nie zostało zabrane stamtąd do następnego poranka. Leżało w tamtym miejscu od czasu znalezienia przez bodajże 28 godzin. To było w tamtym regionie pierwsze morderstwo od podobno 100 lat. Potrzebne było wsparcie z Dublina. Miejscowa policja nie wiedziała, jak mają sobie poradzić. A ponieważ pogoda nie była najlepsza, do tego były święta, wsparcie przyjechało mocno opóźnione. Ciało Sophie więc leżało przez cały dzień i przez całą noc w tym samym miejscu, gdzie zostało znalezione. Później przykryto je jakąś plandeką, aby nie padał na nie deszcz. Jak i również przez cały ten czas było pilnowane przez policjantów. Przynajmniej nie zostawiono tego ciała zupełnie samego, ani na chwilę, także na przykład nikt nie mógł do niego podejść. Przez cały czas pilnował go chociaż jeden policjant, ci zmieniali się, tak żeby również w nocy cały czas ktoś tam był. Osoba, która musiała zostać tam w nocy sama, pewnie nie miała najmilszego zadania. I jeżeli chodzi o dom Sophie, to też jest ciekawe, bo tam nie znaleziono wiele więcej. Wszystko wskazuje na to, że do całego ataku doszło na zewnątrz, przed domem. Jedynym śladem wskazującym na to, że coś mogło wydarzyć się bliżej domu, może w drzwiach, jest to, że na klamce na drzwiach wejściowych, tylnych drzwiach wejściowych, czyli tych, które właśnie zostały znalezione otwarte, na zewnętrznej stronie tych drzwi, na klamce, były niewielkie ślady krwi. Trochę tak, jakby może ktoś złapał za klamkę, dłonią, na której było trochę krwi. Ta krew, z tego też, co wiemy, pochodziła w zupełności od Sophie i nie było jej za wiele. Ale poza tym nie było nic więcej. Wiecie, nie było żadnej rozbryzganej krwi, żadnej kałuży krwi, niczego, co wskazywało na to, że coś poważnego stało się już tam, w tamtym miejscu. Może właśnie trochę tak, jakby Sophie, nie wiem, rozmawiała z kimś w drzwiach, została uderzona, coś stało się w tamtym momencie i Sophie zdołała uciec, zaczęła uciekać od tej osoby. Uciekła w dół wzgórza, przedarła się przez krzaki, dobiegła do bramy i tam przy tej bramie ktokolwiek ją gonił, dogonił ją. I tam też zginęła. Tak to wyglądało. Bo w domu nic nie było przewrócone czy naruszone. Nic nie wyglądało tak, jakby rozegrała się tam jakaś walka, czy w ogóle jakby ktoś poza Sophie był w tym domu. Na kuchennym stole leżała otwarta książka, przytrzymywana słoikiem z miodem, aby się nie zamknęła. Obok leżała pusta filiżanka po kawie czy herbacie. Dwa krzesła stały odsunięte od stołu i na pierwszy rzut oka wyglądały może trochę tak, jakby na przykład dwie osoby właśnie siedziały na tych krzesłach rozmawiając. Co trochę zasugerowało, że może Sophie miała gościa, ale znów rodzina Sophie później zasugerowała, że ona zwykle miała właśnie taki zwyczaj, że jeżeli czytała przy tym stole, to siadała na jednym krześle, a drugie sobie podsuwała, aby rozciągnąć nogi, oprzeć na nim nogi. Potrafię sobie wyobrazić, że tak było, ja też tak czasem robię. W całym domu nie znaleziono też właśnie żadnych innych odcisków palców poza odciskami palców Sophie. Uwagę przykuły natomiast przez chwilę naczynia, umyte naczynia, które suszyły się koło zlewu. Bo leżały tam dwa umyte kieliszki po winie. I te też były bez żadnych odcisków palców, nawet odcisków Sophie. Tym też nie ma nic dziwnego, jeżeli ktoś je umył i na przykład wytarł ścierką. Nie wiem, ja kieliszki właśnie zwykle przecieram, nawet jeżeli odstawiam je później do osuszenia, gdzie tam, nie wiem, garnki czy talerze mogą się suszyć, tak jak często kieliszki czy szklanki, po prostu przecieram ścierką, żeby nie dobiły się na szkle takie zacieki z wody. O, więc to nie jest dziwne, że nie ma na nich często odcisków palców. Ale to, co przykuło uwagę, to niekoniecznie to, że nie było na nich odcisków palców, ale to, że były dwa. Bo znów pojawia się ten motyw. Czyżby Sophie piła tam z kimś wino? Dlatego te dwa krzesła były odsunięte, tam siedziały dwie osoby i popijały wino. Czyżby ktoś z nią był tamtego wieczoru? Ale przecież według jej męża, gdy rozmawiała z nim przez telefon, to wszystko brzmiało tak, jakby była sama i jakby szykowała się do snu. Może ktoś tam był wcześniej, a może Sophie skłamała Danielowi, a może ktoś przyszedł po jej rozmowie telefonicznej. Jeżeli tak było, to ona albo ta druga osoba mieli okazję pozmywać naczynia i je poodkładać. Ale też jest inna możliwość, bardziej trywialna i moim zdaniem też sensowna. Sophie na przykład wypiła kieliszek wina jednego dnia swojego pobytu, odstawiła go do zlewu, ale nie chciało jej się go myć. Następnego wieczoru wypiła kolejną lampkę wina z następnego czystego kieliszka, aż w końcu umyła je oba. Idea szybkiego podsumowania, co tutaj mogło się wydarzyć i jakie wnioski możemy z tego wszystkiego wyciągnąć. Zdaje się, że cokolwiek się stało, jakkolwiek to wszystko przebiegło, Sophie wyszła w którymś momencie na zewnątrz w piżamie. Nie w wielkim pośpiechu, bo założyła i zawiązała buty, może nawet założyła szlafrok. Wyszła więc na zewnątrz albo dlatego, że na przykład usłyszała jakiś dźwięk, albo wyszła, bo ktoś może zapukał do jej drzwi. Coś w tym stylu. Jednak musiało to być coś, co spowodowało, że Sophie wiedziała, że będzie musiała może wyjść przed swoje drzwi, odejść trochę dalej od swojego domu. No bo gdyby tylko ktoś zapukał w drzwi, to okej, może założyłaby szlafrok. Ale z reguły nie ubieramy i nie wiążemy butów tylko po to, aby porozmawiać z kimś w drzwiach. Może więc ktokolwiek zapukał do jej drzwi i chciał z nią porozmawiać i Sophie z jakiegoś powodu nie chciała wpuszczać tej osoby do środka, więc zamiast tego ubrała drzwi i wyszła na zewnątrz i rozmawiali na zewnątrz. Albo może ktoś ją nakłonił, żeby gdzieś z nim poszła. To mogło być coś w stylu, nie wiem, potrzebuję pomocy, zabłudziłem, możesz mi wskazać, jak stąd wyjechać, albo przepraszam, nie wiem, wjechałem samochodem w twój płot, czy coś w tym stylu, coś, co spowodowałoby, że ona chciałaby właśnie ubrać buty i iść zobaczyć, co się dzieje. Wiemy, że do ataku doszło na zewnątrz. Może zaczął się w drzwiach, ponieważ znajdowało się tam trochę krwi, albo, co też niektórzy podejrzewają, mogło się stać po zabiciu Sophie, sprawca wrócił do jej domu i na przykład złapał za klamkę i otworzył drzwi. Wiemy, że drzwi zostały znalezione niezamknięte na klucz, więc teoretycznie mógł wejść do środka, ale ponieważ nie znaleziono tam żadnych śladów jego bytności, nic nie zostało skradzione, a na widoku podobno leżała jakaś gotówka, biżuteria, niczego nie ukradziono, możliwe, że złapał tylko za drzwi i się rozmyślił, albo tylko stanął w progu, czy wszedł do pierwszego pomieszczenia i na przykład wyszedł. Te obiekty, którymi Sophie została zaatakowana, cegła i dachówka, zostały zebrane bodajże z jakiejś szopy czy z jakiejś kupy gruzu nieopodal. Więc to nie było też coś, co sprawca ze sobą przyniósł. Powiedzmy, nie przyszedł przygotowany. Możliwie nie planował morderstwa, a przynajmniej nie przygotował się do niego w żaden sposób. To było coś, co przydarzyło się bardziej pod wpływem chwili, kiedy, aby zabić Sophie, złapał bardziej to, co akurat było pod ręką. Po co więc jednak ta osoba przyszła do Sophie tamtej nocy? I tutaj też mówię nocy, zakładam, że to była noc, ale teoretycznie mogło to też być bliżej poranka, ponieważ ciało Sophie nie zostało zabrane, aby przeprowadzić autopsję przez prawie 2 dni. Po takim czasie oczywiście jej temperatura ciała spadła i tak dalej i nie było już sposobu, aby ocenić, kiedy dokładnie zginęła. Czy było to na przykład, nie wiem, bliżej północy, czy może bliżej poranka. Zakładamy, że było to gdzieś w nocy, ale tak naprawdę nie mamy pewności. No ale po co więc w takim razie sprawca przyszedł? Tutaj znów nasuwa się motyw seksualny. Sophie nie została zgwałcona, ale możliwe, że o to właśnie sprawcy chodziło. Emerytowany agent FBI, Jim Clementi, mówiąc o tej sprawie w podcaście Crime Analyst, zasugerował właśnie taką wersję, że do Sophie mógł przyjść ktoś o powiedzmy mocno narcystycznych cechach, zdolny do przemocy. Ktoś, kto sądził, że jeżeli pojawi się w środku nocy w jej domu i na przykład zażąda od niej seksu, to Sophie od razu się zgodzi. Możliwe, że uzdrował sobie, że on się Sophie podoba, albo że jest takim wspaniałym mężczyzną, że żadna kobieta mu nigdy nie odmawia. Czy też była taka sugestia, mógł sobie ktoś wmówić, że kobiety z Francji są po prostu rozwiązłe. Mógł mieć takie przekonanie. I był na przykład tak przekonany, że Sophie zgodzi się na seks z nim, gdy to nagle pojawi się w jej domu, że był zwyczajnie urażony, wściekły i zaatakował ją, gdy mu odmówiła. Jeżeli tak było, to znów musiał być ktoś, kto znał ją do jakiegoś stopnia. Jeżeli nie blisko, to przynajmniej znał ją z widzenia i coś o niej wiedział. I na dodatek wiedział, że jest w domu sama. Musiał więc ją widzieć w miasteczku przez ostatnie 2-3 dni, czy widzieć włączone światła w jej domu. I musiał właśnie wiedzieć, że przyjechała sama, bo przecież nie zawsze przyjeżdżała sama. Ale znów, jeżeli założymy, że sprawcą kierował motyw seksualny i poczuł się urażony, gdy mu odmówiła, to też ciekawe jest to, że nie ma właśnie żadnych śladów świadczących o tym, że sprawca próbował dostać się do domu, że do ataku nie doszło w domu. No bo gdyby przyszedł do niej właśnie oczekując seksu, powiedzmy, to zapewne właśnie próbowałby się dostać do jej domu, próbowałby zaatakować ją w domu. A tutaj wydarzyło się coś przeciwnego. Sophie została możliwie zwabiona na zewnątrz. Sprawca również nie zadał sobie trudu, aby w jakikolwiek sposób ukryć jej ciało. Zostawił je na widoku, tuż przy drodze, tak właśnie, że zostało zauważone o poranku następnego dnia. A tak naprawdę przesunięcie tego ciała trochę dalej, czy za te krzaki chociażby, mocno pewnie opóźniłoby znalezienie go, gdyby nie było od tak widoczne. Ale sprawca tego nie zrobił, co znów może oznaczać, że był, nie wiem, w takim amoku, że nie zupełnie rejestrował wszystko, co się wydarzyło i nie myślał logicznie, albo może też był pijany. Wszystkie okoliczności są więc trochę dziwne i nietypowe i ciężko wymyślić taki scenariusz, który tak na 100% do wszystkiego pasuje. Mam wrażenie, że mimo, że mamy trochę informacji, wciąż jest sporo informacji, których brakuje, aby zobaczyć pełen obraz tego, co mogło się wydarzyć. Na początku też śledztwo skupiło się przede wszystkim na samej Sophie i na jej życiu we Francji, na jej mężu, byłym mężu, znajomych. Na pierwszy ogień poszedł oczywiście mąż, Daniel. Wiemy, że miał alibi, wiemy to na pewno. Był we Francji, to potwierdzono, nie mógł więc zabić Sophie osobiście, ale czy miał motyw, aby ją zabić? Z jednej strony z pozoru nie, podobno układało się między nimi w porządku, ale wiemy, jak to bywa z małżonkami. Statystycznie to często mąż albo żona są winni. Jako motyw można by chociażby wymyślić kwestię podziału majątku, w wypadku gdyby na przykład mieli się rozwieść. A przecież takie rzeczy już nieraz były motywem morderstwa. Teoretycznie Daniel, który miał pieniądze, miał kontakty, mógł pewnie wynająć kogoś, nasłać kogoś, kto zabiłby Sophie. Najlepiej właśnie, gdy była za granicą, tak aby on sam miał mocne alibi. Ale znów, co tutaj nie pasuje, to, że nasłany w ten sposób morderca, nawet jeżeli, nie wiem, amator, pewnie przyszedłby do niej przynajmniej z jakimś narzędziem zbrodni. Nie atakowałby Sophie przypadkowymi przedmiotami znalezionymi w pobliżu. Na dodatek ilość zadanych jej obrażeń i mnogość użytych narzędzi zbrodni i ten taki typowy overkill w tym wypadku wskazuje raczej na kogoś, kto jest wściekłym, czuje jakąś niepohamowaną złość na Sophie w tamtym momencie. A gdyby był to ktoś na nią nasłany, to po prostu byłaby ta osoba, która jej nie zna, nie ma żadnych konkretnych uczuć w jej kierunku. I raczej właśnie ta osoba nie zabiłaby Sophie w taki sposób. Więc znów jakiś nasłany morderca nie zupełnie tutaj pasuje, ktokolwiek miałby go nasłać. Był jeszcze wątek byłego kochanka Sophie, też Francuza, artysty Bruno Carbonetta. Bo okazuje się, że w latach 91 do 93 Sophie i jej mąż Daniel przeszli okres separacji. W tym czasie Sophie na krótko właśnie związała się z Brunem. Ale gdzieś w 93 roku rozstali się po tym, gdy Sophie i Daniel zdecydowali się zejść ponownie. I właśnie zostali razem przez następne 3 lata do jej śmierci. Bruno podobno nawet raz był z Sophie w jej domku w Irlandii, a ich rozstanie ciężko zniósł, jak powie wielu znajomych. Nękał Sophie później przez jakiś czas. I właśnie niektórzy znajomi opisali go jako wręcz niezrównoważonego, ale i on miał alibi, wiemy, że był w Paryżu przed świętami i raczej jakoś ukradkiem nie wskoczył do samolotu i nie pojechał w takie odległe miejsce, żeby ją zabić i nie wrócił niezauważony. Wszystkie francuskie tropy więc prowadziły donikąd. A monitoring z lotniska w Cork potwierdzał, że Sophie przyleciała sama. Była na lotnisku sama, sama odebrała bagaż, odebrała samochód, w miasteczku była widziana sama, nigdy nie była widziana w sumie w niczyim towarzystwie. Poza tym w domu nie było śladów, aby zatrzymywał się z nią ktoś jeszcze. Możemy raczej z pewnością powiedzieć, że przyjechała i była w domu sama. Ktokolwiek ją zabił, musiała to być więc osoba, która mieszkała albo chociaż przebywała w tamtym czasie w zachodnim Cork. Wiem już, że sąsiedzi, którzy ją znaleźli, nie mieli za wiele do powiedzenia. Byli najbliżej, w domu obok, ale niczego w nocy nie słyszeli. Następnie należało więc przesłuchać wszystkich innych mieszkańców okolic i miasteczka. Każdego, kto znał Sophie, widział ją w tamtym czasie, czy cokolwiek o niej wiedział. Kobieta nazwiskiem Marie Farrell, która pracowała w sklepie w Skull, zeznała, że 21 grudnia, czyli dzień przed swoją śmiercią i dzień po tym, gdy przyjechała do Cork, Sophie robiła w jej sklepie zakupy. Marie zwróciła na nią uwagę, ponieważ kojarzyła Sophie i zwróciła też uwagę, że w tym czasie, gdy ona była w sklepie, po drugiej stronie ulicy stał mężczyzna. Mężczyzna, którego Marie nie znała. Mężczyzna wysoki, o ciemnych włosach, w ciemnym płaszczu. Zwróciła na niego uwagę, bo przyglądał się Sophie, jak jej się wydało. A gdy Sophie wyszła ze sklepu, on zaraz ruszył za nią. Czyżby więc ktoś Sophie obserwował? Czyżby był to ktoś miejscowy, czy może ktoś, kto za nią przyjechał? Czy Sophie znała tę osobę? 11 stycznia natomiast policja otrzymała anonimowy telefon z budki telefonicznej od kobiety, która przedstawiła się pod zmyślonym imieniem, Fiona. I ta kobieta powiedziała, że w noc śmierci Sophie, około 3 nad ranem, widziała mężczyznę, również wysokiego mężczyznę, w ciemnym płaszczu, na moście Kelfada. Mężczyzna ten zachowywał się dziwnie. Szedł zygzakiem i patrzył w niebo, jakby był pijany. Ale ten most, Kelfada, znajduje się około 3 km na południe od domu Sophie. 6 minut jazdy samochodem albo 40 minut pieszo. Czy ta osoba mogła mieć coś wspólnego ze śmiercią Sophie? Bo pijany mężczyzna 3 km od jej domu to niewiele. Zwłaszcza, że to było tuż przed świętami, w niedzielę. Następny dzień wiele osób miało wolny. I zdaje się właśnie, że kultura picia w pubach dosyć mocno się tam trzyma. Informacja, że ktoś w tej historii pił czy był pijany, również dosyć często się przewija w tej historii. Fiona zadzwoniła na policję jeszcze 2 razy w ciągu miesiąca. Za trzecim razem, co ciekawe, ponieważ policja była dosyć ciekawa, kim jest ta kobieta i dlaczego tak bardzo chce być anonimowa, za trzecim razem, gdy zadzwoniła 24 stycznia, z jakiegoś powodu zadzwoniła tym razem nie z budki telefonicznej, a ze swojego telefonu domowego. I tym razem ją namierzono. I okazało się, że była to ta sama osoba, Marie Farrell, ta, która powiedziała policji, że widziała wysokiego mężczyznę w ciemnym płaszczu, który obserwował Sophie. Dlaczego jednak chciała, aby jej historia o tym, co widziała o 3 w nocy, była tajemnicą? Dlaczego nie chciała, aby ktoś wiedział, że jechała samochodem o 3 w nocy koło tego mostu? Okazało się, że Marie była wtedy w samochodzie z jakimś mężczyzną, jechali z miejscowości Golin do Skull i Marie chciała zachować to w tajemnicy, bo to nie było nigdy chyba jasno powiedziane, ale wszyscy sugerują, że była z jakimś mężczyzną, o której jej mąż nie wiedział, czyli możliwie miała romans albo coś w ten deseń. Ten mężczyzna chyba nigdy nie został nazwany z nazwiska, który wtedy z nią był, ale policja chyba wie, kto to był i wiedzą, że ten mężczyzna już nie żyje. Coś, czego nie udało mi się nigdzie znaleźć i potwierdzić, to to, czy ten mężczyzna potwierdził historię Marii. To znaczy, czy faktycznie jechali wtedy samochodem w tym miejscu i czy on też kogoś zauważył, kogoś zapamiętał, czy może niekoniecznie. I jak Marii później wyjaśniła, powodem, dla którego zadzwoniła z tą wskazówką anonimowo na policję, jest to, że była przekonana, że tym pijanym mężczyzną, którego widziała na moście w noc śmierci Sophie, był ten sam mężczyzna, który dzień wcześniej ją obserwował przed jej sklepem. I to jeszcze nie koniec rewelacji, jeżeli chodzi o Marii, bo zaledwie kilka dni później po tym wszystkim Marii wybiegła w panice z supermarketu, gdzie robiła zakupy, tego samego, gdzie Sophie wcześniej robiła zakupy przed swoją śmiercią, i pobiegła do stojących na końcu ulicy policjantów. Znowu go widziała, oświadczyła im. Znowu widziała mężczyznę, który śledził Sophie i który był na moście. Teraz widzi go po raz trzeci, jest w supermarkecie i robi właśnie teraz w tej chwili zakupy. I wskazała im go. I wskazała, jeżeli wiecie cokolwiek o tej sprawie, na pewno wiecie, na kogo wskazała, ponieważ nie da się wiedzieć o tej sprawie i nie wiedzieć o istnieniu tego człowieka. Marii wskazała na 39-letniego wtedy Anglika. Swoją drogą, on i Sophie byli w podobnym wieku. Sophie miała 38 lat, gdy zginęła. Wskazała na tego Anglika, który mieszkał w zachodnim Cork od kilku lat i nazywał się on Ian Bailey. I teraz zaczyna się prawdziwa saga. Jeżeli wiecie cokolwiek właśnie o tej sprawie, to ta osoba na pewno nie jest wam obca i możliwe, że macie go dość. Bo on tak dominuje każdy dokument, każdy podcast, artykuł, materiał, w którym się pojawia, że postaram się ograniczyć przedstawienie jego osoby do minimum. Wiemy, że Bailey przeniósł się do zachodniego Cork kilka lat wcześniej z Anglii, potem gdy rozwiódł się tam z żoną, teraz przyjechał do Irlandii zacząć nowe życie, miał do tego prawo. Pracował tam jako niezależny dziennikarz. Pisywał czasem artykuły do różnych gazet. Miał też ambicje, aby zostać poetą. Poza tym, aby zarobić na życie, imał się różnych prac tu i tam. Prac, które mógł znaleźć w mieście. W gastronomii czy przy naprawach tego rodzaju rzeczy. W czasie, gdy Sophie zginęła, Ian zdążył już dobrze zadomowić się w tamtym regionie. Miał tam też dziewczynę, Jules Thomas, z którą mieszkał w jej domu, wprowadził się do niej. I ten dom znajdował się w prostej linii około 4 km od domu Sophie. Bardzo ładny dom, swoją drogą, nazywa się Prairie Cottage. Jules miała tam też warzywa, więc uprawiali razem warzywa, mieli mały ogródek i zwierzęta gospodarcze. I można powiedzieć, że Ian Bailey prowadził sobie proste, wymarzone życie na irlandzkiej wsi. I on, zapytany o to, powie, że nie znał Sophie. Wiedział o niej, wiedział, kim jest i gdzie mieszka. Głównie dlatego, ponieważ znał Alfiego Lyonsa, u którego był kilka razy wcześniej. I to właśnie od niego dowiedział się o Sophie. Alfie po prostu powiedział mu, że nowa kobieta tutaj wprowadziła się do domu obok i tak dalej. I Bailey właśnie powie, że nigdy jej osobiście nie poznał, że gdzieś tam ją widział, nawet nie jest pewny, czy by ją rozpoznał. Ale znów są sugestie, są zeznania, że było trochę inaczej, że tak naprawdę Bailey ją znał, że poznali się przy jakiejś okazji. Ale o tym może zaraz. Należałoby przede wszystkim zapytać, co Ian Bailey robił w nocy z 22 na 23 grudnia i czy miał alibi. Do pewnego stopnia miał, do pewnego stopnia nie miał. Był wtedy przez całą noc ze swoją partnerką, czyli Jules. Byli w barze, z którego wyszli około 12:30 w nocy. Oboje byli mniej czy bardziej wstawieni i z tego, co rozumiem, po wyjściu z baru pojechali samochodem do domu, bo patrząc na odległość, raczej nie poszli pieszo. I jak Jules powiedziała, gdy wracali do domu, zatrzymali się na chwilę w miejscu zwanym Hunt Hills. Jest to ładne miejsce widokowe, z którego dostarcza się piękny widok na okolice. Też przy okazji na miejsce, gdzie akurat znajdował się dom Sophie. I według zeznania Jules, coś co uznałam za ciekawe, Ian spojrzał w tamtym kierunku i powiedział coś w stylu: o, u Alfiego świeci się światło, czyli u sąsiada Sophie. Później, jak powiedzieli, wrócili do domu i poszli spać, pewnie około pierwszej. I Jules, jak powie, spała do rana i sądziła, że Ian też obok niej spał. Gdy obudziła się około 9 rano, przyniósł jej filiżankę kawy z kuchni. ale później wypytywana powie, że możliwe, że słyszała, że w nocy Ian wiecił się na materacu, możliwe, że nawet wstawał w ciągu nocy. Generalnie, ponieważ spała, nie potrafi powiedzieć, czy on na pewno przez całą noc spał obok niej, czy może się podniósł i wstawał w którymś momencie. A podobno właśnie miał zwyczaj, gdy nie mógł spać. Siadał właśnie w kuchni, aby pisać artykuły, czy nawet chodził do ich studia. Studio to był taki drugi dom, który również należał do Jules. On znajdował się kilkadziesiąt metrów dalej przy tej samej drodze, ale wymagał małego spaceru. I ona ten dom wykorzystywała jako swoją pracownię malarską. Dlatego też mówili o tym domu studio. I Ian właśnie też zaczął ten dom wykorzystywać i zaczął tam chodzić pisać czasem. I co właśnie ciekawe, Ian zapytany na początku powie, że był całą noc w domu i spał, ale później zapytany raz jeszcze, po namyśle powie, że chyba tamtej nocy jednak wstał, bo nie mógł spać i chyba poszedł do studia, aby pracować nad jakimś artykułem. Więc możliwe, że wcale nie spędził całej nocy w domu. Ale jak powiedział, na pewno nie był tamtej nocy widziany na moście Kefada, to na pewno nie jego wtedy widziała Marie i na pewno też nie pojechał tamtej nocy do domu Sophie. Dlaczego miałby to robić? Nie znał jej, powiedział. I tutaj zwróćmy jeszcze trochę uwagę na dystansę pomiędzy tymi miejscami. Od domu Jana do domu Sophie w prostej linii jest tylko kilka kilometrów. Można to pokonać samochodem dosyć szybko, 5-6 minut. Ale jeżeli mielibyśmy pójść pieszo, to już jest znacznie dłuższa wycieczka. Zwłaszcza w ciemną, grudniową noc. Drogi tam były nieoświetlone. Fakt, tamtej nocy akurat jak się złożyło, wypadała pełnia, ale było zimno i nieprzyjemnie. Zmierzam do tego, że ciężko mi sobie wyobrazić, że Ian czy ktokolwiek przeszedłby kilka kilometrów, co zajęłoby pewnie godzinę w jedną stronę, przeszedłby do domu Sophie, zabiłby ją tam, po czym spędził drugą godzinę wracając do domu, także Jules na przykład niczego nie zauważyła. Jeżeli jednak jest winny, wyszedł z domu i poszedł gdzieś indziej niż do tego studia, jak powiedział, to raczej właśnie pojechał samochodem. Jeżeli zabił Sophie, to właśnie moim zdaniem pojechał do jej domu samochodem. Dlatego też to zeznanie Marie, że widziała go na moście Kefada idącego, też nie zupełnie ma sens. Bo nie powiedziała nic o tym, aby gdzieś tam w pobliżu był samochód. Na dodatek ten most jest w kierunku zupełnie przeciwnym od domu Sophie czy od domu Jana. Ani jadąc do jej domu, ani wracając z jej domu, jeżeli założymy, że tam pojechał czy poszedł, nie za bardzo te wszystkie miejsca się ze sobą zgrywają. On nie za bardzo, powiedzmy, miał powód, aby, jeżeli poszedł czy pojechał do domu Sophie i ją zabił, nie bardzo miał powód, aby tam na tym moście się znajdować. Jest to oczywiście fizycznie wykonalne, ale to wszystko tak, powiedzmy, nie do końca trzyma się kupy. Ale nie myślcie też, że to koniec dowodów na Iana Bailey, bo to dopiero początek. Gdy policja przyszła porozmawiać z Ianem w jego domu, zauważyli, że ma na dłoniach sporo płytkich zadrapań. Miał też małe płytkie zadrapanie na czole, przy linii włosów. Ian wyjaśnił im, że te zadrapania na rękach wzięły się z tego, że ściął choinkę na święta. Wspiął się na bardzo wysoką choinkę, za wysoką, aby całą ją ściąć i zmieścić, udekorować w domu, więc zamiast tego musiał wyjść na drabinę, uciąć jedynie czubek tego drzewa i zejść z nim w dół po drabinie, trzymając ten kawałek. Przez to też podrapał sobie dłonie o igły i gałęzie. A znów za zadrapanie na czole, jak powiedział, odpowiedzialny był indyk. Mieli gospodarstwo, jak wiecie, hodowali tam zwierzęta między innymi i właśnie na święta Ian zabił 3 indyki. I jeden z nich dziobnął go w czoło. Jego historię poniekąd potwierdzono, to znaczy potwierdzono, że faktycznie ściął choinkę, byli świadkowie. Jedno z drzew w ich ogrodzie miało ucięty czubek i choinka znajdowała się w domu. Potwierdzono też, że zabił indyki na święta, ale jednocześnie nie było nikogo, kto mógł potwierdzić, że to na pewno wtedy nabawił się tych zadrapań, a nie w innych okolicznościach. Niestety policja udokumentowała te obrażenia w dosyć niewygodny, powiedzmy, sposób, bo nie sfotografowano ich nigdy, a zamiast tego jedynie zrobiono szkic, który nieszczególnie pomaga. Przeszukano też dom, w którym Ian mieszkał razem z Jules oraz to studio, w którym pracowali i generalnie nie znaleziono nic, co łączyłoby Iana w jakikolwiek sposób z Sophie czy z jej śmiercią. Poza tym, że na tyłach studia w ogrodzie odkryto duże ugaszone ognisko. świeże. Musiało zostać rozpalone kilka dni, może kilka tygodni wcześniej. Tym, co udało się z niego wygrzebać, to były sprężyny z materaca i fragmenty spalonych ubrań, guziki na przykład. Ian Bailey powiedział policjantom, że po prostu gdzieś tam na początku grudnia spalił stare niepotrzebne im rzeczy. Spalił stary materac, stare ubrania w ramach, nie wiem, świątecznych porządków. Ale później dwóch sąsiadów zezna, że widzieli dym za studiem nie na początku grudnia, a 26 grudnia. 3 dni po znalezieniu Sophie. 3 dni po jej śmierci. Niestety z tych rzeczy, które wygrzebano z ogniska, nie znaleziono niczego, co mogłoby rzucać trochę więcej światła na tę sprawę. To znaczy nie znaleziono niczego, co może miałoby ślady krwi. Nie znaleziono również w ogóle na przykład DNA Sophie. Więc w żaden sposób tego z jej śmiercią nie połączono. Ale fakt, że spalono akurat materac i ubrania jest w sumie ciekawy. Bo mogę sobie wyobrazić taki scenariusz. Ian popełnia morderstwo, wraca do domu, może w ubraniach pokrytych krwią. Ktokolwiek zaatakował Sophie, musiał przynajmniej w niewielkim stopniu mieć krew na swoim ubraniu. I nie może tak wrócić do domu, gdzie śpi Jules, więc idzie do studia, które jest puste. Jest wykończony, domyślam się, może jest dalej pijany. Kładzie się więc na materacu, a gdy zaczyna trzeźwieć i przychodzi do siebie, pojmuje, co zrobił, zdaje sobie sprawę z tego, że musi spalić te ubrania i materac, na którym się położył, bo możliwe, że i materac został poplamiony krwią, jeżeli położył się na nim w ubraniach. Ale skoro go spalił, to znów dziwne, że czekałby aż 3 dni. Bo co, wcześniej trzymałby te ubrania i ten materac w domu, w studiu, przez cały ten czas, gdy policja już szalała po mieście, szukając mordercy, a do studia przecież mógł wejść każdy, chociażby Jules. Ta kwestia mogłaby zostać jakoś rozstrzygnięta, gdyby przynajmniej ktoś mógł potwierdzić czy udowodnić, kiedy to ognisko rozpalono, bo jeżeli rozpalono je przed śmiercią Sophie, no to nie mamy o czym mówić. Ale tutaj znów jest słowo przeciwko słowu. I to jest coś, co mnie bardzo męczy w tej sprawie i spowodowało, że gdy pisałam sobie do niego scenariusz, to nie wiedziałam, jak mam niektóre wypadki, niektóre wydarzenia przedstawiać. Bo mam wrażenie, że nie mogę wam tej historii opowiedzieć w taki płynny sposób właśnie, tylko praktycznie każdą informację, każdy fakt, jaki wam podaję, muszę przedstawić z dwóch stron. To znaczy, Ian powiedział tak, ktoś inny powiedział inaczej. Jedni widzieli to, inni widzieli co innego. Wszystkie zeznania, wszystkie wspomnienia w tej sprawie są praktycznie sprzeczne. Zbyt wiele sprzecznych zeznań i informacji. I takich problemów jest więcej, jeżeli chodzi o to, co kto powiedział, co kto zrobił. 23 grudnia, czyli w dniu znalezienia ciała, a znaleziono je o 10 rano, Ian Bailey otrzymał w swoim domu telefon o godzinie 13:40, niecałe 4 godziny po tym, gdy ciało znaleziono. Był to telefon od reportera z gazety Irish Examiner, Ediego Cassidy. Eddie informował go właśnie, że w jego okolicy znaleziono ciało zamordowanej kobiety i oczywiście, ponieważ Ian był tak blisko, Eddie chciał, aby ten pojechał w teren i dowiedział się najwięcej jak się da. I już 40 minut później, o 14:20, Ian Bailey przyjechał razem z Jules pod dom Sophie. Podjechali tak blisko, jak było to możliwe i Ian zaczął robić zdjęcia. Oczywiście był reporterem, jak na reportera przystało, jak każdy dobry dziennikarz. Wykonywał tylko swoją pracę i później w ciągu dnia zjechali się też inni reporterzy. Ale policja później zwróciła uwagę na jedno. Bailey był pierwszy na miejscu zdarzenia. Jako pierwszy z dziennikarzy pojawił się na miejscu i jako pierwszy o tym wiedział. I według nich wiedział znacznie więcej w tamtym momencie niż powinien był wiedzieć, niż ktokolwiek inny spoza policji wiedział o tym, co się stało. Oczywiście pytanie, czy pojawił się tam jako pierwszy i tak szybko, ponieważ był jedynym dziennikarzem w okolicy, który mieszkał tak blisko, który mieszkał zaledwie 4 km dalej. Czy oczywiście może, tak jak oni sugerują, przyjechał tam tak wcześnie, bo to on dokonał tego morderstwa. I zwyczajnie wiedział, co się wydarzyło i gdzie. Bo Eddie Cassidy znów później powie, że nigdy nie powiedział Ianowi, to znaczy nie powiedział mu w tamtym momencie, podczas tamtej rozmowy telefonicznej, kto został zamordowany i gdzie. Bo sam wtedy nie wiedział. Nie wiedział nawet, że ofiara jest francuską. Mimo, że Bailey później powie, że to właśnie mu powiedział. Powiedział, że zamordowano kobietę z Francji. Oczywiście rozmowa nie została nagrana, więc znowu mamy typową sytuację słowo przeciwko słowu. jeżeli faktycznie powiedział mu, że jest to obywatelka francuska, albo może po prostu jakaś kobieta z zagranicy, Bailey mógł dosyć łatwo dodać 2 do 2. Biorąc pod uwagę, że było to małe miasteczko, wszyscy się jako tako znali, kojarzyli. I właśnie na początku, gdy dowiedziałam się o tej sprawie, to ja sobie zanotowałam taką wersję wydarzeń. Bailey otrzymuje telefon od innego dziennikarza, 40 minut później jest już na miejscu zdarzenia, bo albo zgadł, gdzie ma pojechać, albo wiedział, gdzie ma pojechać. Ale gdy tak zaczęłam w tym jeszcze dłubać, grzebać trochę bardziej, to okazało się, że szczegóły są jeszcze bardziej skomplikowane. Bo Bailey też powie, że wcale nie miał zamiaru jechać prosto pod dom Sophie, a zamiast tego on i Jules jechali w kierunku podobnym, gdzie znajdował się dom Sophie, ale nie prosto tam. Jechali najpierw na pocztę. Bo rozumiem, poczta po prostu w ich okolicy była może takim miejscem, jeżeli nie spotkań, to miejscem, gdzie różne informacje się rozchodziły. Jeżeli ktoś na przykład kogoś szukał, czy właśnie próbował zasięgnąć informacji w okolicy, o okolicy, to szukał właśnie na poczcie. I on powiedział, że właśnie na początku tam jechali, na pocztę, aby zobaczyć, czy tam coś wiedzą. Ale po drodze minął ich samochód osoby, którą znali. I ten samochód się zatrzymał, oni też się zatrzymali. I w tym samochodzie była Shirley, która mieszkała w domu obok domu Sophie i która ją znalazła. Shirley wtedy jechała do miasta. Gdy się na siebie natknęli, to się zatrzymali. Znów rozumiem, małe miasteczko, poczta pantoflowa. I Shirley powiedziała im, co się stało, co znalazła. I to dzięki niej już właśnie Bailey nie musiał jechać na pocztę, a mógł jechać prosto pod dom Sophie. I pewnie was nie zdziwi, że Shirley, zapytana o to później, opowiedziała trochę inną historię. To znaczy ona powiedziała, że faktycznie spotkała się z nimi po drodze około 14 i powiedziała im o tym, co znalazła. Ten fakt się zgadza. Ale w momencie, gdy się spotkali na drodze, to nie było nigdzie po drodze na pocztę czy na jakiejś głównej drodze, a właśnie już na drodze prowadzącej w kierunku ich domu. Czyli w momencie, gdy Bailey wjechał na tą drogę, to już dobrze musiał wiedzieć, gdzie jedzie. Tego samego dnia Ian wysłał notatkę prasową do egzaminera na temat tej sprawy. Znów wypełniał tylko swoje obowiązki jako dziennikarz, ktoś może powiedzieć. Ale zawarł w niej dużo szczegółów o tej sprawie. Zginęła obywatelka Francji. Nie została zgwałcona, zginęła od obrażeń głowy. Została znaleziona przed swoim domem. Zawarł tam sporo szczegółów, których policja na tamten czas nie upubliczniła. Co też właśnie później będzie wykorzystywane przeciwko niemu, bo to mogło być tak zwane guilty knowledge. Czyli ktoś ma wiedzę o szczegółach zbrodni, które zna jedynie policja i sprawca. Znów bawiąc się trochę w adwokata diabła, mowa o małym miasteczku, wieści szybko się rozchodzą. Ba, wiemy, że w drodze do domu, aby zrobić zdjęcia, spotkali Shirley, która znalazła ciało Sophie, więc chociażby od niej mógł się na przykład dowiedzieć, że ofiara była ubrana, że wyglądało tak, jakby miała obrażenia głowy, że znaleziono ją przed domem. Więc znów, te szczegóły to jednak było coś, co też mogło się właśnie dosyć łatwo rozejść pocztą pantoflową. Mam wrażenie właśnie, że jest to takie coś, wiecie, każdy adwokat, gdyby postawiono go przed sądem, mógłby go właśnie z tego wybronić, udowadniając, że mógł pozyskać te informacje na wiele różnych sposobów. Jest jeszcze jedna rzecz, w której nie ma zgody i o którą wszyscy się kłócą. Bo Ian Bailey do dziś zapewnia, że nie znał osobiście Sophie, że gdzieś tam ją widział, wiedział, kim jest, miał może pojęcie, gdzie mieszka, ale nie poznali się, nikt ich nigdy sobie na przykład nie przedstawił. Mimo, że właśnie później znajdą się mieszkańcy miasteczka, którzy będą się upierali przy tym, że kiedyś ich sobie przedstawili. Później również rodzina Sophie z Francji powie, że zdaje im się, że właśnie Sophie wspominała im o kimś w Cork, o jakimś dziennikarzu, którego tam poznała i o tym, że opowiadał jej o jakimś artykule, na którym pracuje. Czyżby więc Bailey kłamał i w tym wypadku? Znów nie mamy żadnych fizycznych dowodów, że się znali, to znaczy nie wiemy na przykład o żadnych połączeniach telefonicznych pomiędzy ich domami. Nie ma, nie wiem, żadnych notatek w niczyim kalendarzu, że się spotkali. Są tylko wspomnienia ludzi, którzy twierdzą, że mogli się gdzieś poznać. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Rzecz, która czasem mam wrażenie jest trochę zbywana i na pewno jest mocno zbywana przez samego Iana Bailey. A mianowicie, Bailey ma na koncie 3 wyroki za przemoc domową w stosunku do Jules. To są tylko 3 przypadki, kiedy Jules zgodziła się to zgłosić. Prawdopodobnie było ich więcej. Miała często być widziana na mieście, pobita i posiniaczona. A Ian Bailey, zapytany o to w wielu wywiadach, również nie zaprzecza. Potwierdza, że tak było. Ale znów sposób, w jaki o tym mówi, powoduje, że gdy oglądałam z nim rozmowę na ten temat, to miałam ochotę rzucić pantoflem w ekran. Bo on zapewnia, że tak, zgoda, pobił ją, ale on nie jest gwałtownym czy brutalnym człowiekiem. On nie jest człowiekiem zdolnym do przemocy. Powiedział, że wstydzi się za to, co zrobił i że pobił Jules tylko pod wpływem alkoholu. Tylko. I w ogóle próbował sugerować, że to ona zaczynała. To znaczy powiedział coś w stylu, że do tanga trzeba dwojga. Że gdy sobie wypili, to zaczęli się często kłócić i on w rezultacie tego ją pobił. Więc oczywiście próbował przenieść winę na nią i sugerował, że to w ogóle ona zaczynała, ale jakoś tak Bailey nigdy nie był widziany posiniaczony, a ona tak. Przykre jest to, że Ian i Jules byli razem aż 30 lat. Ona rozstała się z nim dopiero 2 lata temu, w 2021. Do tego czasu dalej mieszkali w tym samym domu. Według pisarza Michaela Sheridana, który badał tę sprawę, poprzedni partner Jules, zanim związała się z Ianem, był jeszcze gorszym typem, z którym rozstała się po tym, gdy został oskarżony i skazany za pedofilię. Więc Jules, zdaje się, spędziła całe swoje życie w przemocowych związkach. I zdaje się właśnie, że była mocno kontrolowana przez swoich partnerów. Tak właśnie chyba było też w związku z Ianem. Cieszy więc, że mimo, że zajęło jej tak długo, aby od niego odejść, w końcu to zrobiła. Ona też, w odróżnieniu od Iana, nie udziela się tak bardzo publicznie jak on. Ale do czego tutaj jeszcze zmierzam? Ian Bailey, mimo że próbuje to jakoś obejść i obrócić kota ogonem, najwyraźniej jest człowiekiem zdolnym do przemocy. Pobił swoją partnerkę wielokrotnie. I to nie jest plotka. To jest coś, co 3-krotnie zostało udokumentowane. I on sam to potwierdził. Próbował to zminimalizować, mówiąc, że to tylko po alkoholu. Ale przecież pił alkohol i w noc śmierci Sophie. Więc jeżeli staje się agresywny po wypiciu alkoholu, to wcale sobie tym argumentem nie pomaga. Jeżeli chodzi o podejrzenia w stosunku niego, to został aresztowany pod zarzutem zabicia Sophie 2-krotnie. Najpierw w lutym 97 i później niecały rok później w styczniu 98. Według irlandzkiego prawa okazuje się, można zostać aresztowanym tylko na 12 godzin. Po tym czasie zatrzymany musi albo zostać wypuszczony, albo muszą mu zostać postawione oficjalnie zarzuty. Nie można kogoś bez zarzutów trzymać dłużej niż 12 godzin. W obu tych przypadkach Bailey został wypuszczony, ponieważ policja musiała przyznać, nie mieli wystarczających dowodów, aby mu te zarzuty postawić. W obu przypadkach robili to tylko dlatego, że mieli nadzieję, że Bailey złamie się i przyzna do wszystkiego w czasie przesłuchania. Ale on dalej upierał się, że jest niewinny i po 12 godzinach musieli go wypuścić. Jeżeli jeszcze nie boli was głowa. Mary Ferrell, która przez lata twierdziła, że widziała Iana obserwującego Sophie w jej sklepie, później widziała go pijanego na moście o 3 rano, kilka lat temu wycofała zupełnie swoje zeznania. Wycofała je, powiedziała, że to wszystko nigdy się nie wydarzyło i dajcie mi spokój. I tutaj znów mamy dwa obozy. Mary wycofała je, ponieważ od początku były nieprawdziwe, bo albo jak niektórzy twierdzą, policja nakłaniła ją do wskazania Iana, aby móc budować przeciwko niemu sprawę, albo Mary, żyjąc w tak małym, nudnym miasteczku, po prostu miała ochotę znaleźć się w centrum zainteresowania i może podkoloryzowała to, co widziała, czy coś sobie dopowiedziała. Ale jest też drugi obóz. Mary po prostu miała dość bycia zamieszaną w tę sprawę. Wszystko, co wtedy powiedziała, jest prawdą. Ale ponieważ Ian Bailey groził jej, że pozwie ją za zniesławienie, wolała po prostu wycofać swoje zeznanie i odciąć się od tej sprawy. Ian Bailey do dziś mieszka w Irlandii i tamtejszy wymiar sprawiedliwości nigdy nie postawił mu oficjalnie zarzutów i nie postawił go przed sądem. Ba, on ich postawił przed sądem, pozywając ich o zniesławienie później, ale przegrał. Został za to uznany winnym morderstwa we Francji, co znów jest ciekawe i nietypowe tutaj. Rodzina Sophie naciskała na francuskie władze, aby rozpoczęły własne postępowanie, własne śledztwo. I okazuje się, że we francuskim prawie jest taki przepis, który pozwala właśnie zacząć postępowanie karne w sprawie każdego przestępstwa popełnionego na francuskich obywatelach za granicą. Nawet jeżeli dany kraj, gdzie to przestępstwo popełniono, niekoniecznie chce współpracować. I faktycznie, trochę to zajęło, ale w roku 2019 w Paryżu doszło do procesu Iana Bailey. Oskarżono go oficjalnie tam o morderstwo Sophie, ale bez jego udziału, czyli in absentia. Wniesiono o jego ekstradycję, ale rząd Irlandii ten wniosek odrzucił. Bez jego udziału więc proces rozpoczęto, również nawet bez jakiegoś jego obrońcy, Proces rozpoczęto i we Francji Ian Bailey został uznany winnym morderstwa Sophie i skazany za to na 25 lat pozbawienia wolności. Jednak po ogłoszeniu wyroku rząd Irlandii podtrzymał swoją decyzję, że jego ekstradycja nie byłaby zgodna z ich prawem. Bailey więc dalej mieszka w Irlandii i jest on wolny. O wakacjach we Francji może zapomnieć. Możliwe, że w ogóle nie może opuścić Irlandii, bo nie ma pewności, że nie zostanie zatrzymany w innym kraju, który może zgodzi się z wnioskiem Francuzów o ekstradycję. Trochę więc znowu masło maślane. Bo we Francji Bailey jest winny, sprawa można powiedzieć jest rozwiązana, a w Irlandii jest niewinny i sprawa dalej jest nierozwiązana. Bailey dalej sobie żyje na wolności i do niedawna w ogóle się nie ukrywał. Do czasu, aż nie dostał się z Jules, dalej mieszkał w tym samym domu, teraz wyprowadził się i utrzymuje faktycznie swój adres w tajemnicy, ale podobno dalej można go często spotkać w mieście. Często sprzedawał na ulicy pamiątki, pisał wiersze. Znów, czy jest winny, czy niewinny, ma w sumie tupet, aby zostać w tym miasteczku, gdzie większość go nie znosi i jest przekonana, że jest mordercą. A on tam sobie został i nie ukrywał się zupełnie. Przez lata chętnie udzielał wywiadów i nie da się ukryć, trochę się chyba cieszył, korzystał z tej dziwnej sławy. Każda z was może sobie oczywiście odpowiedzieć, czy Ian Bailey jest waszym zdaniem winny, czy niewinny. Ja osobiście muszę powiedzieć, że nie wiem. Bailey na pewno nie wzbudza sympatii, na pewno jest zrozumiały. Na pewno jest człowiekiem zdolnym do przemocy, do pobicia drugiego człowieka. Ale czy na pewno zabił Sophie? Jest sporo dowodów poszlakowych, mnóstwo w sumie. Te czynią go bardzo dobrym podejrzanym w tej sprawie. Ale jednocześnie właśnie, większość tych dowodów, które mamy, mam wrażenie, każdy obrońca w sądzie mógłby lepiej czy gorzej obalić i go z tego wybronić. Tak trochę jak ja to zrobiłam momentami tutaj, bawiąc się w adwokata diabła. Bo koniec końców nie ma żadnych fizycznych dowodów, konkretnych dowodów, które łączą go ze śmiercią Sophie. Żadnego DNA, odcisków palców. Nie ma ani żadnych jego śladów na miejscu zbrodni czy w domu Sophie, ani nie ma żadnego DNA czy krwi nigdzie na jego rzeczach czy w jego domu. Nikt go w pobliżu domu Sophie nie widział w noc morderstwa. I gdzie właśnie z jednej strony, gdy się słucha wywiadów z nim i słucha tych wszystkich rzeczy, jakie ludzie mieli o nim do powiedzenia, to wydaje się, że jest winny. I gdy właśnie na przykład skończyłam oglądać ten dokument na Netflixie, to skończyłam go właśnie z takim przekonaniem, że okej, nie mogę mu tego udowodnić na 100%, ale wydaje się być winny. Ale potem właśnie zaczęłam grzebać. Wygrzebałam wszystkie informacje, jakie są na temat śmierci Sophie, na temat tego, co znaleziono, kiedy robiono testy DNA, na jakich rzeczach, co znaleziono, czego nie znaleziono i już nie jestem tego taka pewna. Bo załóżmy, że ten wielki, postawny mężczyzna, który pewnie był pijany tamtej nocy, przyszedł do Sophie z zamiarem gwałtu i zabił ją. Pobił ją, używając 3 różnych narzędzi, w przypływie ogromnego gniewu, zadał jej ponad 50 różnych obrażeń. Ale nie zostawił po sobie żadnego śladu. Nie ma tam jego DNA, brak naskórka, krwi, śliny, czegokolwiek. Albo więc faktycznie go tam nie było, albo irlandzka policja tak zawaliła sprawę, że nie udało im się niczego zabezpieczyć. Że wszystkie ślady zostały zatarte. Bo jeżeli chcemy założyć, że był to Ian Bailey na podstawie takich dowodów, to w zasadzie możemy założyć, że był to każdy inny mieszkaniec miasteczka, który nie ma murowanego alibi na tamtą noc i który wiedział, że Sophie jest w mieście. I to w końcu sprowadza mnie do tego pytania z początku. Jeżeli nie Ian Bailey, to kto? Pogrzebałam trochę po forach internetowych, szukałam wpisów, w szczególności wpisów osób miejscowych czy osób zafascynowanych tą sprawą od lat, którzy dokładnie ją śledzą i bardzo dobrze ją znają. Z tego co wiemy, podejrzani z Francji, jak już wiemy, nie mają sensu. Istnieje przekonanie, że jeżeli to nie Bailey, to powinniśmy się skupić na podejrzanych ze Skoll i z okolic. A więc na kim? Zadziwiająco mało wiemy o Alfim Lyonsie i jego partnerce Shirley. Tych, którzy mieszkali obok Sophie i którzy byli całą noc w domu, ale niczego nie słyszeli. To oni oboje byli pierwszymi ludźmi na miejscu zbrodni, razem z policją. I jeżeli uważamy, że alibi Iana Bailey jest słabe, bo skoro Jules spała całą noc, to nie może być pewna, czy Ian wyszedł z domu, czy nie, to czy nie możemy tego samego powiedzieć o Alfim i jego partnerce? Czy Shirley może potwierdzić, że na przykład Alfie spał obok niej całą noc? Znalazłam też wzmianki o tym, że Alfie i Sophie sprzeczali się trochę. Sprzeczali się o ziemię, bo ich posesje się stykały i pomiędzy nimi stała taka szopa i podobno nie było zupełnie pewne, do kogo ta szopa należy. Każdy z nich dościło sobie do niej prawa. Alfie też miał dużo zwierząt hodowlanych, kozy, owce, konie i Sophie miała się złościć, bo te wchodziły jej do jej ogródka na jej posesję i go rujnowały. Z tego też powodu ogrodziła dom, aby te zwierzęta nie mogły tak łatwo się tam dostać. Nie wiem, czy to wystarczy, aby kogoś zabić, bo poza tym podobno byli w raczej uprzejmych relacjach. Ale tak, można znaleźć takie opinie, że Alfie Lyons zdaje się został zbyt prędko wykluczony i możliwe policja nie poświęciła mu wystarczająco dużo czasu. Są też oczywiście wszyscy inni, na których Sophie natknęła się w czasie swojego krótkiego pobytu w Irlandii w tamtym czasie. Chociażby ten właściciel baru, z którym rozmawiała, gdy zatrzymała się tam dzień przed swoją śmiercią. Wszyscy inni, którzy widzieli ją w miasteczku i którzy mogli wiedzieć o tym, że przyjechała sama. I tutaj znów, ponieważ wszystko tak skupiło się na Ianie Bailim, nie wiemy za wiele o znajomościach, jakie Sophie miała w tym mieście, o innych ludziach, których znała. Na koniec zostawiłam sobie jeszcze jedną, chyba najbardziej zaskakującą hipotezę. A mianowicie taką, że Sophie wcale nie zginęła z ręki człowieka, a zamiast tego, że zaatakował ją koń. Nie śmiejcie się, pozwólcie, że wam to najpierw wyłożę. Ta teoria brzmi mniej więcej tak. Sophie wyszła z domu w którymś momencie, może nawet już bliżej poranka, z jakiegoś powodu, i została zaatakowana przez jednego z koni, które Alfie Lyons, jak wiemy, hodował i które właśnie czasem przełaziły do Sophie i ją tym denerwowały. Ktoś nawet wykopał takie statystyki, że w zachodnim Cork śmierć z powodu zaatakowania przez zwierzę jest statystycznie częstsza niż śmierć z powodu morderstwa. I ta hipoteza bazuje m.in. na tym, że nigdy nie udostępniono nam dokładnych szczegółów autopsji Sophie. Wiemy o bardzo rozległych obrażeniach głowy, ale znów nie znamy ich szczegółów, nie wiemy jak dokładnie wyglądały. Założono, że narzędziami zbrodni były dachówka i pustak, które leżały obok i na których znajdowała się krew Sophie. Jednak ktoś zadał pytanie, co jeżeli te obrażenia powstały, ponieważ Sophie na przykład została kopnięta przez konia, zaatakowana przez konia. Konie czasem podobno atakują ludzi, zabijają ludzi, jest to niezwykle rzadkie, ale się zdarza. Można też powiedzieć, że morderstwo również jest rzadkie, ale się zdarza. I ta teoria sugeruje, że po prostu ta dachówka i ten pustek już tam leżały w tamtym miejscu i zwyczajnie w wyniku tego wszystkiego, co się stało, zostały pokryte krwią Sophie. I tym samym, ponieważ nikt nie wziął od początku pod uwagę opcji, że za śmierć Sophie odpowiada zwierzę, automatycznie wzięto te obiekty za narzędzia zbrodni. Szczerze powiem, doceniam nietuzinkowy sposób myślenia autora tej hipotezy. To wyjaśnia m.in. dlaczego w domu nie było żadnych śladów, dlaczego nie znaleziono odcisków palców czy DNA sprawcy nigdzie w domu czy na ciele Sophie, bo sprawca nie był człowiekiem. Jednak po tym, gdy zobaczyłam kilka zdjęć z miejsca zbrodni, to przynajmniej patrząc na tę dachówkę, ona jednak wygląda jakby ktoś użył jej w ataku. To nie wygląda po prostu tak, jakby, nie wiem, Sophie tam upadła i powiedzmy krwawiła na nią. Ona faktycznie wygląda, jakby ktoś właśnie użył jej jako narzędzia zbrodni. Nie wiemy też nic o tym, aby na przykład koło jej ciała założono, nie wiem, ślady po kopytach. Okej, możliwe, że nikt wtedy specjalnie nie zwracał na to uwagi. Jeżeli obok były konie, no to nikt nie zwrócił uwagi na ślady po kopytach, po prostu uznano je za naturalne. Ale również patrząc na zdjęcia, żadnych nie widać. Moim zdaniem więc nie był to raczej koń, ale przyznaję, doceniam pomysł. I nie uważam, że należy się z niego śmiać. Wręcz przeciwnie, kibicuję wszystkim, którzy właśnie szukają alternatywnych rozwiązań. Przez to też ta sprawa trochę przypomniała mi sprawę Kathleen Peterson i tę teorię z sową, o tym, że to sowa ją zaatakowała. I ogólnie również główny podejrzany w tej sprawie trochę przypomina znów Michaela Petersona pod tym względem, jak skupił na sobie całą uwagę i spowodował, że zapominamy trochę o ofierze. Bo mimo, że sobie obiecywałam, że ograniczę tutaj informacje o Ianie Bailim do minimum, to jednak nie wiem, czy mi to wyszło, bo ciężko uczciwie przedstawić go jako podejrzanego i nie wspomnieć właśnie o tych wszystkich niuansach i zarzutach przeciwko niemu i o tych wszystkich niezgodnościach. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. Ja dalej nie wiem, jak się czuję, jeżeli chodzi o tę sprawę. Może za jakiś czas mi się to trochę bardziej wyklaruje, gdy dam sobie trochę czasu. Ale dalej właśnie jestem tak pomiędzy, że nie wiem zupełnie, co myśleć. Na pierwszy rzut oka Ian Bailey wydawał mi się winny. Ale gdy zagłębiam się w szczegóły tej sprawy, to zaczynam się mocno wahać. Jestem ciekawa, jakie są wasze spostrzeżenia. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie, dzięki wszystkim, którzy dosłuchali do końca. Raz jeszcze wesołych świąt i słyszymy się gdzieś przed Nowym Rokiem. Trzymajcie się, pa!